Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Głód na świecie powodowany jest biernością wielu ludzi, wskazał papież w przesłaniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Sam odwiedzi FAO w październiku. Papież prosi o uszanowanie woli rodziców Charlie'ego Garda. Decyzją sądów 10-miesięczny chłopiec ma zostać odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu. Rodzice chcą go dalej leczyć. Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpi do katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu. Witam Państwa 3 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek odwiedzi za 3 miesiące Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Będzie to 16 października, Światowy Dzień Żywności, poświęcony w tym roku problemom związanym z migracją. Papieską wizytę w rzymskiej siedzibie FAO oficjalnie zapowiedział kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który na rozpoczętej dziś konferencji tej organizacji, odbywającej się co 2 lata, odczytał przesłanie Ojca Świętego.
Stolica Apostolska pragnie współpracować w kierowaniu działalności międzynarodowej na rzeczywiste wykorzenianie głodu i niedożywienia, zapewnia Franciszek w swoim przesłaniu do FAO. Przypomina, że prawo każdego człowieka do tego, by zostać uwolnionym od głodu i ubóstwa, wiąże się ze zobowiązaniem całej rodziny ludzkiej do konkretnej pomocy wszystkim potrzebującym. Wzywa, by wolność wyboru łączyć z solidarnością i dotrzymywać podjętych zobowiązań. Tylko autentyczny wysiłek solidarności zmniejszy liczbę ludzi niedożywionych i pozbawionych tego, co konieczne do życia, czytamy w jego przesłaniu do FAO.
Ojciec Święty stanął w obronie angielskiego niemowlęcia Charlie'ego Garda i jego rodziców. 10-miesięczny chłopiec cierpi na rzadką i nieuleczalną chorobę genetyczną. Oddycha dzięki przyrządom, które wpompowują mu powietrze do płuc, a pokarm otrzymuje za pośrednictwem sondy. Rodzice mieli nadzieję na eksperymentalną terapię w Stanach Zjednoczonych, jednakże sądy 3 instancji, a następnie również Europejski Trybunał Praw Człowieka, nakazał odłączyć dziecko od aparatury. Rodzicom nie pozwolono też zabrać go do domu, aby mogło umrzeć w ich obecności pod opieką pracowników hospicjum. Ojciec Święty z miłością i wzruszeniem śledzi losy małego Charlie'ego Garda i zapewnia o swej bliskości z jego rodzicami. Modli się za nich i prosi o nielekceważenie ich woli, aby do końca wspomagano i leczono ich dziecko. Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych zdecydowała się przyłączyć do porozumienia w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu, jakie osiągnęli już katolicy, luteranie i metodyści. 5 lipca w Wittenberdze, gdzie 500 lat temu Luter zainicjował reformację, zostanie podpisana deklaracja potwierdzająca ten konsensus co do podstawowych praw doktryny o zbawieniu, które grzesznik otrzymuje dzięki łasce Bożej przez wiarę. Zgodnie z tekstem tego dokumentu, kościoły reformowane uznają, że wspomniane uzgodnienie zgodne jest z wyznawaną przez nie doktryną. Spory o kwestie usprawiedliwienia stały się jedną z głównych przyczyn podziału zachodniego chrześcijaństwa w XVI wieku. W uroczystościach w Wittenberdze, w czasie których Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpi do deklaracji o usprawiedliwieniu, Stolicę Apostolską będzie reprezentował sekretarz papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Biskup Brian Farrell w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na znaczenie tego wydarzenia. W XVI wieku, kiedy rodziła się reformacja, głównym punktem kontrowersji była kwestia usprawiedliwienia, czyli w jaki sposób w grzeszniku działa łaska. Jak dokonuje się zbawienie? W ramach dialogu ekumenicznego my, katolicy i luteranie, zdaliśmy sobie sprawę, że w gruncie rzeczy mamy takie same poglądy. Doprowadziło to do podpisania wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu w 1999 roku. Potem, w 2006 roku, do tej deklaracji przystąpił też Kościół metodystyczny. Teraz przystępują do niego kościoły reformowane. Oznacza to, że praktycznie Kościół katolicki i wszystkie historyczne kościoły protestanckie mają taką samą koncepcję teologiczną tego, jak konkretnie urzeczywistnia się zbawienie. To stwarza warunki, aby jeszcze bardziej zintensyfikować naszą współpracę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
To tworzywy pomnik papieża Jana Pawła II. Mowa o Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziś przybliżymy słuchaczom jej działalność i powiemy o tym, jak pomaga ona młodym ludziom. O tym opowie gość Ewy Biedroń. Audycję przygotowało Radio RDN Małopolska z Tarnowa, a Tarnów już przygotowuje się do przyjęcia około 700 studentów z całej Polski, stypendystów fundacji. 4 lipca rozpocznie się tam tygodniowy obóz.
Naszym gościem jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
O fundacji bardzo głośno jest z okazji Dnia Papieskiego. A co dzieje się w przeciągu całego roku?
W tak zwanym telegraficznym skrócie podstawowa sprawa to jest formacja stypendystów. Tu trzeba powiedzieć o pewnym już mechanizmie, który przez te 17 lat pracy został stworzony. Przede wszystkim stypendyści młodsi, póki co gimnazjaliści i licealiści, są zawsze w obediencji biskupa diecezjalnego i koordynatora, księdza koordynatora, którego ksiądz biskup wyznacza. I to się dzieje we wszystkich diecezjach w Polsce. Są spotkania formacyjne okresowe, przede wszystkim jest adwentowy dzień skupienia, rekolekcje wielkopostne, są różnego typu wyjazdy, spotkania tematyczne. I tym się zajmują diecezje. Natomiast studenci od kilkunastu lat mają wspólnoty akademickie i one są dość prężne. 1100 studentów skupia się w 18 wspólnotach akademickich w Polsce. Siłą rzeczy największa jest w Warszawie, no ale te duże miasta mają też bardzo znaczącą liczbę. Dla przykładu no Warszawa jest ponad 200 stypendystów, Kraków 180. Oczywiście w tych mniejszych miastach akademickich są te wspólnoty. Też formują się cały rok. To są przeróżne spotkania. Oczywiście dni skupienia rekolekcji, ale także spotkania tematyczne, są dyskusje. Młodzież stawia ogromną liczbę pytań. Wchodząc do dużego miasta, spotykają style życia, które są dla nich być może atrakcyjne, ale też budzą pewne wątpliwości. Bardzo dużo pytań jest z dziedziny, co ciekawe, teologii Kościoła, wiary Kościoła, już nie wspomnę moralności. W związku z tym duszpasterze wspólnot akademickich, mając spore możliwości w miastach, zapraszają odpowiednie autorytety ze środowiska duchownego, świeckiego, po to, żeby stypendystom pomóc pokonać pewne trudności. I to się dzieje cały czas w ciągu roku. Natomiast każdy stypendysta ma też możliwość, a nawet obowiązek uczestniczenia w obozie formacyjnym, wakacyjnym, który przygotowuje zarząd i biuro fundacji w Warszawie. W tej chwili od kilkunastu lat mamy 3 obozy. W dużym mieście dla licealistów, gimnazjalistów, w mniejszych miejscowościach, a dość często w miejscowościach turystycznych dla studentów. I to się dzieje w lipcu, natomiast we wrześniu dla absolwentów szkół średnich, kiedy już oni wiedzą, gdzie będą studiowali, mają indeksy niemal w kieszeni, żeby ich włączyć do pracy wspólnot akademickich, do których trafią, taki obóz jest dla nich zorganizowany. To jest, jeżeli chodzi tylko o samą działalność wewnątrzfundacyjną, no ale fundacja też bardzo mocno angażuje się w przeróżne wydarzenia społeczne, kościelne. W zasadzie trudno znaleźć taką działkę kościoła, czy taką dziedzinę, gdzie by nie byli obecni nasi stypendyści. Czy w sensie instytucjonalnym, wspólnotowym, czy też w sensie indywidualnym. Po prostu jako liderzy bardzo często, jako wolontariusze przeróżnych ruchów, wspólnot i dzieł kościoła, które prowadzimy. I to nas bardzo cieszy, ponieważ to pokazuje, że oni mają taką chęć otrzymywania czegoś, ale także i dawania siebie, żeby broń Boże nie tej postawy roszczeniowej gdzieś tam nie ugruntować.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nazywana jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Ma pod swoją opieką 2000 młodych ludzi. Kim są stypendyści?
Najpierw powiedzmy, jak są rekrutowani, bo to nam odpowie na pytanie, kim są. To są osoby z małych miejscowości, do 20 tysięcy osób. To są zdolni ludzie. No, w gimnazjum trzeba osiągnąć średnio minimum 4-8. Z reguły mają powyżej 5. Albo jeśli tej średniej nie ma, a są osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, jakiejkolwiek, ale potwierdzone jakimiś dyplomami, osiągnięciami na arenie lokalnej, krajowej czy międzynarodowej, to też taki człowiek może być kandydatem do stypendiów. Obok tego ważny element zamożność. To znaczy 0,7 najniższej średniej krajowej brutto w rodzinie, właśnie na osobę. W tej chwili to jest dochód poniżej 1300 zł. Warto też dodać z całą mocą, nie wliczamy do tego programu 500+, bo to by oznaczało, że ukaralibyśmy stypendystę, odbierając mu stypendium tylko dlatego, że otrzymał pomoc z państwa. No oczywiście nie chcemy tego robić, to byłoby absurdalne. Są też osoby, które osiągają o wiele, wiele niższy dochód. Gros tych ludzi, naszych stypendystów jest z rodzin wielodzietnych, co ciekawe. Grubo powyżej 50%. Tego ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak do tej pory jeden ze stypendystów z diecezji północnej, a mianowicie pelplińskiej, jest jednym z 17 dzieci w swojej rodzinie z tych samych rodziców. To jest też warto dodać. A więc są też i takie perły. Jak widać, i w wielodzietnych rodzinach mogą być osoby bardzo zdolne, świetnie się uczące i ambitne.
Ksiądz ich obserwuje. Jak oni się zmieniają dzięki wsparciu fundacji?
No to jest akurat najprzyjemniejsza, najbardziej radosna rzecz, jaka mnie w fundacji spotyka. Kiedy znam chłopaka czy dziewczynę gdzieś w gimnazjum, widać tę iskrę w oczach, ale też i sporą lękliwość, czasem taką mniejszą wiarę w siebie. I kiedy poprzez obozy, spotkania, poprzez właśnie wejście w ten świat stypendystów, rodziny fundacyjnej, jak ją nazywamy, nagle ten człowiek rozkwita. Widać, jak dojrzewa, jak stawia sobie wysokie cele, wymagania. Jak chce zrealizować, owszem, swoje człowieczeństwo, ale także i merytorycznie, zawodowo być kimś znaczącym, ważnym. To robi wielkie dzieła. Tutaj stypendyści bardzo mocno w tej chwili angażują się i, może brzydkie słowo, inwestują we własny rozwój. To są te wszystkie programy, Erasmusy różnego typu. To są działalności pozauczelniane, w które się angażują. A potem są takie przyjemne chwile, kiedy zapraszają chociażby na ślub, informują o tym, że urodziło im się dziecko, czy na przykład, że właśnie są gdzieś na końcu świata, bo prowadzą akurat, nawigują statek, bo są absolwentami szkoły morskiej, są na wyspie Bali, albo szukają na przykład ropy naftowej gdzieś tam na oceanie i potrafią w środku nocy zadzwonić, nie wiedząc, która jest godzina w Polsce, pozdrowić i zapytać, co słychać, albo pochwalić się tym, co robią. I zawsze wtedy z jakąś łezką wokół wspominają o tym właśnie, że ten czas spędzony w fundacji to było coś pięknego dla ich rozwoju. Mógłbym tutaj naprawdę godzinami opisywać konkretne tak zwane human story, które by nam to pokazały.
Ksiądz mówi, że młodzi inwestują w siebie, ponieważ co miesiąc otrzymują kilkaset złotych, ale oni także zbliżają się do Boga.
Tak, dlatego mówiłem na początku o programie formacyjnym, bo to jest absolutny fundament. Mogę powiedzieć konkretny przykład. Chłopak przyjechał na obóz już jako stypendysta, potwornie zbuntowany. Powiedział w rozmowie ze mną, że przyjechał po to, żeby zapisać się na listę, huchnąć drzwiami i wyjechać. I rzucić całą fundację. Problemem był konflikt z ojcem. Akurat choroba alkoholowa, która doprowadziła do ruiny ich rodzinę i jego psychikę również. Po rekolekcjach, które przeżył właśnie na obozie. Po konferencji wtedy jeszcze kleryka, dzisiaj już księdza, na temat ojcostwa Boga i ojcostwa ludzkiego, udał się nad jezioro, gdzie spędził 8 godzin do 4 nad ranem. Analizował całe swoje życie, swój potężny problem z ojcem, przebaczył mu w nocy i oczywiście potem nastąpiła spowiedź i tak dalej. Wrócił do domu i nawiązał kontakt z ojcem, który go niszczył i związek, który się przerodził w nową historię miłości między ojcem i synem. Z historii po prostu wręcz aż strach powiedzieć nienawiści, która w którymś momencie się pojawiła, ponieważ tak strasznie był doświadczony właśnie tą chorobą alkoholową swojego ojca. Stypendyści opowiadają, przede wszystkim to widać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona czasem trwa wiele godzin. W kościele czasem, nad jeziorem czasami tam się zdarzało. I my tam wtedy spowiadamy całe godziny. To nie są spowiedzi 2-3 minutowe. To często jest tak, że ktoś mówi, ja proszę księdza, będę się długo spowiadał, bo chcę bardzo wiele rzeczy poruszyć. Chcę gruntownie zmienić swoje życie. Chcę naprawdę zupełnie zmienić jego kierunek. Chcę bardzo mocno wejść w świat Boga. I to jest chyba najpiękniejsze. Po tych obozach, na które czasami nie chcą jechać, szczególnie jak są młodzi, boją się tych obozów. Jak się kończy obóz, to jest jeden wielki płacz, kiedy będzie następny i dlaczego tak krótko.
Aby można było organizować obozy, dodajmy bezpłatne dla tych młodych ludzi, aby mogli co miesiąc otrzymywać pieniądze, które pomagają im w edukacji, fundacja zbiera na ten cel pieniądze. Jak jest, proszę księdza, z ofiarnością, bo fundacja działa już 17 lat.
No, mieliśmy pewne obawy, jak to będzie, natomiast no, zeszły rok chociażby dał nam zbiórkę przykościelną większą o 7%, a więc o ponad 500 tysięcy złotych. Zbiórka publiczna też przyrosła, a więc wydaje się, że ta ofiarność jest naprawdę bardzo dobra. Zresztą ja tak widzę, że Polacy to jest taki naród, że jak widzą autentyczną potrzebę, to zapominają czasem urazy, jakieś... Nawet swoje potrzeby często zapominają po to, żeby komuś pomóc. Jesteśmy takim narodem, taką mamy mentalność chrześcijańską, więc tutaj jestem dość spokojny. To jest zbiórka przykościelna i publiczna przy okazji Dnia Papieskiego. W tym roku to będzie 8 października. pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją, będziemy przeżywali ten dzień. Ale to także są wpłaty indywidualne na konto fundacji. No i to jest tak, że jakaś część pochodzi z podatku, z 1% podatku dochodowego, który też na fundację jako organizację pożytku publicznego można przekazać. Ktoś przekazuje na jakiś spadek, jakieś pieniądze. Wzruszające były chwile, kilka takich było momentów, kiedy ktoś zlikwidował swoją polisę na życie po to, żeby całą polisę przekazać na fundację. I były to osoby zarówno świeckie, jak i duchowne. W Warszawie pamiętam kiedyś powstańców warszawskich, którzy przyszli jako sędziwi ludzie i powiedzieli: całe życie byliśmy w potrzebie, państwo o nas nie pamiętało. Przeżywaliśmy dramaty, chodziliśmy do kuchni Caritas, a dzisiaj te pieniądze mamy, one nie są potrzebne, ale dajcie je młodym ludziom, żeby się kształcili. No takie historie też mamy. Żeby fundacja mogła wypłacić te stypendia w liczbie prawie 2000, czasem ponad 2000, jest potrzebne około 12 milionów złotych. Także, żeby zorganizować obozy formacyjne właśnie dla stypendystów, żeby były, jak wspomnieliśmy, one dla nich bezpłatne.
I już w najbliższym czasie, bo od 4 do 10 lipca w Tarnowie odbędzie się obóz dla studentów. Spodziewanych jest nawet około 700 młodych ludzi. Dlaczego Tarnów?
No bo 30. rocznica pobytu Ojca Świętego, bo Tarnów jest jak najbardziej ziemią papieską z kilku względów. Po pierwsze, że tę ziemię bardzo kochał Jan Paweł II. Po drugie, że tutaj był też jako papież. Po trzecie, jest to miasto właśnie papieskie w ramach tego ruchu stworzonego w 2002 roku Forum Miast i Miejscowości Papieskich. Wreszcie no po to, żeby właśnie poznać dwie święte bardzo mocno. Dlatego hasłem tego obozu jest K2 Szczyt Świętości, K2, czyli Kinga Karolina. Całe dwa dni spędzimy, jeden dzień właśnie w Wałrudzie i Zabawie, drugi dzień w Starym Sączu, po to, żeby te święte poznać, żeby się nimi zachwycić, żeby także dać taki impuls do rozwoju duchowego naszym stypendystom. Święte bardzo różne, ale święte bardzo ważne dla stypendystów. Jedna, wiadomo, z rodu znaczącego była zarówno wielką świętą, jak i wielką organizatorką życia, a nawet troszczyła się o dobro materialne swoich poddanych. Inna bardzo prosta, uboga, niezwykle rozmodlona dziewczyna, ceniąca sobie nad życie własną świętość, która to życie oddaje po to, żeby ochronić godność swoją jako godność kobiety. Myślę, że to bardzo jasne światło, zwłaszcza w obecnej dobie, która, jak wiemy, z tym ma potężny problem i wiele osób jest zagubionych, wiele osób także błądzi w tym względzie i wydaje mi się, że szczególnie właśnie błogosławiona Karolina może bardzo wiele dzisiaj powiedzieć naszym stypendystom, dać im także taką siłę wewnętrzną, duchową, żeby o tę własną świętość zabiegać i się nie bać nawet jakichś ofiar.
To na koniec powiedzmy jeszcze, jak zapowiada się program obozu, w którym będą uczestniczyć studenci z całej Polski.
Obok tych dwóch dni, o których już mówiliśmy, jeszcze będzie dzień niedziela, to jest 9 lipca, kiedy pójdziemy do wszystkich parafii tarnowskich, żeby podziękować darczyńcom, modlić się z nimi, dać trochę świadectwo o fundacji. Wieczorem zapraszamy na koncert zespołu fundacyjnego Tylko Ty na rynku. Dwa dni wcześniej będziemy przeżywali tak zwane forum przez Kongres Stypendystów, dotyczący właśnie fundacji i przyszłości. Stypendyści mogli się wypowiadać. Specjalnym gościem jest pan Dariusz Kowalski, odtwórca roli ojca błogosławionej Karoliny w filmie Zerwany kłos, który też tu przyjeżdża po to, żeby spotkać się ze stypendystami. Owszem, powiedzieć o filmie i Karolinie, ale także dać świadectwo wiary. Będą też w wolnych chwilach zwiedzali miasto, zwiedzali Tarnów. Tu jest dużo rzeczy do zobaczenia. Także stypendyści jako studenci muszą mieć czas na rozmowę ze sobą i tutaj właśnie myślę, że to będzie jak najbardziej możliwe. A przypomnijmy właśnie te dwa wyjazdy, to właśnie Stary Sącz i Wałruda Zabawa, gdzie dwa dni spędzimy. W Starym Sączu jesteśmy dzięki uprzejmości marszałka województwa małopolskiego, który zabezpiecza nam pociągi, które nas zawiozą i przywiozą z tego pięknego miejsca.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych darczyńców, którzy te idee naszych stypendystów wspierają. Serdecznie Bóg zapłać.
Materiał przygotowała Ewa Biedroń z radia RDN Małopolska. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.